Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym zwyczajowo przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Dziś odwiedzimy cykl Zapytaj Fizyka, na którym ostatnio miała okazję wystąpić dr Aleksandra Kardaś, właśnie z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, i mówiła o klimacie. Czy jest złożony, czy prosty? A może złożony w swej prostocie, albo prosty w swej złożoności? To wszystko zaraz się wyjaśni. Zacznijmy w ogóle od tego, jak to z tą naszą Ziemią jest, gdy patrzymy na nią z kosmosu.
Naukąt.
Kiedy patrzymy na nią z tej perspektywy, to wygląda na taką niewielką i odizolowaną od wszystkiego kulkę. I nie zdziwi nas, że to, co się dzieje na tej kulce, podlega bardzo prostym prawom fizyki. A w szczególności, że średnia temperatura na jej powierzchni zależy po prostu od bilansu jej energii. Od tego, ile energii otrzymuje od Słońca, które jest głównym źródłem energii dla tego, co się dzieje na powierzchni Ziemi w atmosferze, oraz od tego, jakiej ilości energii jest w stanie się pozbyć. Zarówno promieniowanie docierające do Ziemi ze Słońca, jak promieniowanie uciekające z Ziemi w kosmos, to promieniowanie elektromagnetyczne. Różnią się tylko długościami fali, bo promieniowanie słoneczne to przede wszystkim promieniowanie widzialne, a promieniowanie ziemskie, czy promieniowanie wychodzące z atmosfery, to promieniowanie podczerwone, czyli mają inne długości fali. Jeżeli te dwa strumienie promieniowania, te dwa strumienie energii są sobie równe, to wtedy temperatura na powierzchni Ziemi jest stała. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu ilość energii, jakiej Ziemia jest w stanie pozbyć się, spada, to mamy wtedy do czynienia z akumulowaniem się energii na naszej planecie. Działa tutaj po prostu zasada zachowania energii, która mówi, że energia nie może nigdzie zniknąć, więc jeżeli nie wychodzi z Ziemi, to musi na niej pozostawać. A jeżeli ilość energii zgromadzonej na powierzchni Ziemi rośnie, to znaczy, że jej temperatura również musi wzrosnąć. Obecnie mamy do czynienia zresztą z takim właśnie efektem. Ta ilość energii uciekającej z Ziemi jest ograniczana przez rosnącą koncentrację gazów cieplarnianych, czyli takich gazów, które pozwalają Słońcu ogrzewać Ziemię, ale utrudniają ucieczkę promieniowania podczerwonego w kosmos. Więc jak widać, z tego punktu widzenia nasz klimat jest bardzo prostą sprawą i jego ewentualne zmiany to również jest kwestia bardzo prostych procesów. Ale oczywiście, kiedy spojrzymy na klimat z takiej bardziej przyziemnej perspektywy, to okazuje się, że dzieje się tutaj dużo więcej i nasz system klimatyczny jest również bardzo skomplikowany. Nasz system klimatyczny składają się oczywiście atmosfera, to jest to, co pierwsze przychodzi nam do głowy. To jest taka cienka, gazowa powłoka otaczająca naszą planetę. O tym, jak ona jest cienka, można się przekonać, kiedy sprawdzimy, ile ona tak naprawdę waży i jak rozkłada się masa atmosfery z wysokością. Okazuje się, że ponad 50% atmosfery, jej masy, znajduje się poniżej wysokości około 5 km, natomiast 90% masy atmosfery znajduje się poniżej 20 km. A promień Ziemi to powyżej 6000 km, więc widać, że ta cienka powłoka jest naprawdę, naprawdę cienka. A mimo to dzieje się w niej wiele ciekawych rzeczy, to w niej występują chmury, to w niej występują opady i to jej zawdzięczamy również to, że na naszej powierzchni, na powierzchni naszej planety jest cieplej dużo niż gdyby tej atmosfery nie było. To działa efekt cieplarniany. Ale oprócz atmosfery system klimatyczny ma też wiele innych elementów. Drugim ważnym elementem jest ocean, a właściwie cała hydrosfera, czyli cała woda zgromadzona na powierzchni Ziemi, tylko że właśnie 97% całej wody na powierzchni Ziemi znajduje się w oceanie. Ocean pokrywa ponad 70% powierzchni naszej planety, ma głębokość średnio około 3 km 700 m i jest bardzo wielkim zbiornikiem nie tylko wody, ale także energii, a także na przykład dwutlenku węgla i potrafi te wszystkie rzeczy rozprowadzać po naszej planecie, więc ma bardzo istotny wpływ na to, co się tutaj dzieje, jak zmieniają się temperatury. Do systemu klimatycznego należy również powierzchnia Ziemi, to są gleby, to są różne rzeczy, które się na tej powierzchni Ziemi znajdują. Ona bierze udział w wymianie dwutlenku węgla, wymianie węgla pomiędzy atmosferą a biosferą. Tutaj może się ten węgiel odkładać. Może także wpływać na przepływy powietrza, ukształtowanie terenu, więc również powierzchnia Ziemi należy do systemu klimatycznego. Na tej powierzchni Ziemi znajdują się czasem także takie obiekty jak śnieg, lód, lodowce. I to również są ważne elementy systemu klimatycznego. One wpływają na to, jak dobrze powierzchnia Ziemi odbija promieniowanie słoneczne. Czyli jeżeli mamy na przykład gdzieś powierzchnię lodu czy śniegu, to wtedy bardzo dobrze jest promieniowanie słoneczne odbijane i to działa chłodząco, można powiedzieć, na Ziemię. Natomiast kiedy go na przykład ubywa, to znaczy, że zamiast niego pojawia się na powierzchni ciemna skała albo może woda, która bardzo dobrze pochłania promieniowanie słoneczne i to ma znaczenie dla klimatu. Oczywiście również lodowce czy lądy lody mogą zużywać energię, tę energię, której przybywa obecnie na naszej planecie, na swoje topnienie. Więc również w ten sposób mają bardzo ważną rolę dla klimatu. Potrafią na przykład w tej chwili troszeczkę spowalniać wzrost temperatur dzięki temu, że pochłaniają część energii, której na Ziemi przybywa.
Naukąt.
A do tego wykładu wracamy już za chwilę w Naukącie. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie przysłuchujemy się wykładowi dr Aleksandry Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Skoro mówimy o klimacie, no to musimy też pomyśleć o oceanie i tym, jak on się ma właśnie do tego klimatu.
Naukont.
Okazuje się, że nasz ocean, który, jak powiedziałam już na początku, jest takim wielkim, wielkim zbiornikiem energii, ma wpływ na to, jak kształtuje się klimat, jak bardzo on się może zmieniać, w jakim zakresie on się może zmieniać. Jeżeli porównamy sobie masę oceanu i atmosfery, to okaże się, że masa oceanu jest dużo, dużo większa. Gdybyśmy sprężyli sobie całe powietrze stąpujące nad nami do takiej gęstości, jaką ma woda, to utworzyłoby warstwę grubości 10 metrów. Natomiast ocean, tak jak mówiłam na początku, pokrywa prawie całą naszą planetę, ponad 70%, a głębokość ma powyżej 3 km, 3,7 km średnio rzecz biorąc. Więc to jest takie porównanie właśnie tych grubości, to są te dwie symboliczne warstwy. Więc widać, że ocean jest potężnym, potężnym zbiornikiem energii. Teraz, kiedy na Ziemi tej energii przybywa, to okazuje się, że około 90% jej, czy nawet powyżej 90% ląduje właśnie w oceanie. I w związku z tym, jeżeli my zamiast, tak logicznie rzecz biorąc, w związku z tym mierzyć temperaturę oceanu, mierzymy jednak temperaturę powietrza, bo to jest takie tradycyjne, to tutaj mieszkamy, w atmosferze mieszkamy, nie mieszkamy w oceanie. Więc mierzymy temperaturę atmosfery. Natomiast dla temperatury atmosfery ma niezwykle duże znaczenie to, czy ocean akurat zdecyduje się, w cudzysłowie oczywiście, oddać jej trochę energii, czy trochę tej energii zabrać. Jeżeli patrzymy na przykład na zimę w Europie, to jaka jest zima w Europie, zależy nie tylko od tego, jak akurat się chwilowo ułożą jakieś układy wysokiego czy niskiego ciśnienia. Zależy również od tego, jak silnie kilka miesięcy wcześniej nagrzała się woda, która była wtedy gdzieś w okolicach tropikalnych i która później z prądem zatokowym powędrowała sobie na północ i przywędrowała do naszych brzegów. Więc ta sytuacja, która się dzieje w Europie w zimie, zależy od tego, jak ciepło było wiele miesięcy wcześniej w tropikach. Jest tutaj wpływ. Oczywiście to nie jest takie proste, żeby to tak jakoś jeden do jednego przeliczyć, bo jest tutaj dużo efektów dodatkowych, natomiast ten związek jednak występuje. I to jest właśnie coś, co opisał i wyjaśnił Klaus Hasselmann. Innym przykładem takich procesów, które wpływają na to właśnie, jak wygląda klimat, jak wygląda pogoda w danym roku, jest na przykład występowanie różnych tak zwanych oscylacji oceanicznych, których taką najgłośniejszym przykładem, jest El Niño. Podczas zjawiska El Niño na powierzchni Oceanu Spokojnego pojawia się plama bardzo ciepłej wody, czyli mamy dodatnią anomalię temperatury, czyli temperatura jest wyższa niż zwykle w tym miejscu. Więc mamy plamę takiej ciepłej wody, która w związku z tym oddaje bardzo dużo energii atmosferze i ogólnie, jeżeli mamy rok z El Niño, to mamy wtedy rok, w którym temperatura w całej atmosferze i w ogóle średnio na globie okazuje się wyższa niż zwykle. Jeżeli z kolei mamy rok, w którym mamy zjawisko La Niña i tutaj zamiast wyjątkowo ciepłej wody na dużej powierzchni oceanu spokojnego mamy taką plamę zimnej wody, wtedy energia jest wręcz wyciągana z atmosfery i mamy rok chłodniejszy niż zwykle. Więc to, co się dzieje w oceanie, ma bardzo duże przełożenie na to, co obserwujemy w atmosferze. Takie transfery energii pomiędzy oceanem a atmosferą. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie mamy dopływu energii z zewnątrz, to znaczy mam na myśli, że jeżeli mamy El Niño, to nie jest tak, że nagle ta energia się skądś pojawiła z zewnątrz. Ona cały czas była w oceanie, tylko teraz przepływa pomiędzy oceanem i atmosferą. Kiedy mamy La Niña, to z kolei mamy jakiś cały czas ten sam zbiór energii, która tym razem zmienia swoje położenie z atmosfery, przechodzi do oceanu. Więc w ten sposób mamy również wpływ na to, co obserwujemy. Nie mamy natychmiastowej reakcji systemu klimatycznego, na przykład na zmianę ilości energii dopływającej ze Słońca, bo mamy jeszcze cały czas na przykład zmagazynowaną jakąś ilość energii zmagazynowaną w oceanie, co powoduje, że nasz klimat ma pewną bezwładność. I właśnie te wszystkie zjawiska polegające na przepływach energii pomiędzy oceanem i atmosferą nazywamy wewnętrzną zmiennością klimatu i okazuje się, że opisuje je właśnie coś, co nazywamy szumem czerwonym i co możemy wykorzystać tę informację i jej opis matematyczny do tego, żeby interpretować to, co się dzieje w naszym systemie klimatycznym.
Naukąt.
To jeszcze nie wszystko, zaraz do tego wykładu dr Aleksandry Kardaś się wrócimy. Wracamy do tematu klimatu i jego złożoności albo i prostoty.
Naukąt.
Natomiast jeżeli uwzględnimy w naszych obliczeniach zarówno te czynniki naturalne, jak wpływ człowieka, czyli wzrost koncentracji gazów cieplarnianych, to okazuje się, co pokazuje linia czerwona, że powinniśmy zaobserwować wzrost temperatury i że otrzymujemy taki wykres zbliżony do tego, co zaobserwowano. Czyli to nam pokazuje, że właśnie działalność człowieka jest konieczna do tego, żeby wyjaśnić, uwzględnienie działalności człowieka jest konieczne, żeby wyjaśnić zmiany temperatury powierzchni Ziemi, jakie zaobserwowaliśmy od początku XX wieku. Gdyby tego czynnika nie było, to po prostu nie mielibyśmy tego wzrostu, tego ocieplenia klimatu. Więc te prace Hasselmanna przełożyły się, jak widać, nie tylko na wyjaśnienie tego, że klimat ma pamięć, ale także w ogóle na to, jak klimat jest modelowany i także przekonały nas, że klimat to jest coś, co da się modelować, co da się przewidywać i co da się właśnie określać, jakoby przewidywać. Nie jest on tak chaotyczny jak pogoda, która się dosyć przypadkowo zmienia z dnia na dzień, tylko klimat jednak podlega takiej bardziej bezwładności, jest bardziej bezwładny i jest dużo lepiej przewidywalny niż pogoda. Jakieś pojedyncze parametry, które obserwujemy, jak na przykład wzrost poziomu morza, czy temperatura w Warszawie, czy Krakowie z dnia na dzień, no podlegają całej masie zmian i żeby je wyjaśnić, potrzeba nam bardzo dużo czynników. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że klimat jako całość podlega jednak tym podstawowym prawom fizyki, podstawowym ograniczeniom, takim jak zasada zachowania energii. W tym systemie energia nie może się pojawić znikąd. Jeżeli energia akumuluje się na powierzchni Ziemi, to z jakiegoś powodu każde zjawisko ma swoją fizyczną przyczynę i zachodzi jednak w warunkach właśnie fizycznych ograniczeń. I w związku z tym, mimo że klimat jest taki skomplikowany i dla temperatury w Koluszkach i w Kutnie i w Siedlcach znaczenie ma dużo czynników, to jednak w momencie, kiedy bilans energii się nie zgadza, to znaczy ilość energii uciekającej z powierzchni Ziemi robi się za mała, to wtedy klimat musi się zmienić i temperatura powierzchni Ziemi musi wzrosnąć. A żeby klimat był stabilny, to musi być równowaga pomiędzy ilością energii uciekającej z powierzchni Ziemi i tej otrzymywanej przez nas ze Słońca. Więc mamy z jednej strony coś, co jest bardzo skomplikowane, ale co jest jednocześnie dosyć proste i myślę, że te dwa spojrzenia trzeba ze sobą łączyć, kiedy myślimy o klimacie.
Naukąt.
To dr Aleksandra Kardaś, to fragmenty wykładu Zapytaj Fizyka o klimacie złożonym i prostym. Jeśli chcecie więcej, no to oczywiście wpadajcie na kanał YouTube'owy Zapytaj Fizyka, tam więcej o złożoności albo prostocie naszego klimatu. Dr Aleksandra Kardaś dziś gościła w Naukoncie. Żegnam się ja, Kamil Michałowski. Dziękuję, no i do usłyszenia oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.